Dziś w ramach naszej katechezy chciałbym zaprosić do wysłuchania homilii księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, wygłoszonej w łódzkiej katedrze z racji 71. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Ta Eucharystia była sprawowana właśnie 1 sierpnia w sobotę w łódzkiej katedrze.
Mieszkaj w mojej duszy, Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę. Warszawo, Warszawo ma, Warszawo ma, patrz w oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo.
Niemal wszystkich czasów i epok tkwiło pragnienie powrotu do utraconego niegdyś w zamierzchłych czasach ładu i harmonii. Pojawiało się ono między innymi w mitycznych ideach, mitach Złotego Wieku, który miał mieć miejsce za czasów panowania Kronosa. W przeciwieństwie jednak do pogańskich mitologii, w Starym Testamencie pragnienie powrotu do pierwotnej sprawiedliwości miało charakter jak najbardziej realistyczny. Przyjmowało ono bowiem postać świętej instytucji roku jubileuszowego, o którym mówiło dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Kapłańskiej. Obchodzono go raz na 50 lat. Wyrównywano wtedy najbardziej bolesne społeczne krzywdy i niesprawiedliwości. Każdy Izraelita mógł bowiem wtedy powrócić do swojej własności i do swojego rodu. Obchodom jubileuszu przyświecały dwie zasady, jak słyszeliśmy, obecne zawsze w judaizmie, ale które wtedy, w tym roku szczególnym, nabierały niezwykłego blasku. Przyjmowały kształt następujących wezwań, jednego wyrażonego w postaci zakazu, a drugi w postaci nakazu. Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. I dalej, będziesz się bał Boga Twego, bo ja jestem Pan, Bóg Twój. W Nowym Testamencie te dwa nakazy, zakazy zostały uszlachetnione i wyniesione do rangi dwóch przykazań miłości Boga i miłości bliźniego. W listopadzie 1918 roku dla zdecydowanej większości Polaków nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że odzyskana przez Polskę niepodległość, potwierdzona pokojem wersalskim w 1919 roku, była swego rodzaju przejawem sprawiedliwości dziejowej, przezwyciężeniem krzywdy rozbiorów i powrotem do pierwotnego ładu w Europie, a na pewno przejawem działania Bożej opatrzności, która nigdy, nawet w najbardziej trudnych chwilach, Polaków nie opuściła. Z kolei ani Niemcy, ani sowiecka Rosja nie chciały się z tym pogodzić. Uważały, że za wszelką cenę trzeba powrócić do granic z 1914 roku, sprzed wybuchu tzw. Wielkiej Wojny. Kilkakrotnie podejmowane między nimi negocjacje w tej sprawie trwały właściwie nieprzerwanie od czasów zawarcia pokoju w Wersalu. Jednakże najbardziej złowieszczy kształt przyjęły w podpisanym w Moskwie w dniu 23 sierpnia 1939 roku w układzie zwanym układem Ribbentrop-Mołotow. To właśnie wtedy wybito toła z okazji bliskiej już śmierci bękarta pokoju wersalskiego, jak określono wtedy Polskę. Nie dziwmy się, że obydwą tym państwom totalitarnym, niemieckiej III Rzeszy i sowieckiej Rosji, niezwykle daleko było do ducha żydowskiego roku jubileuszowego, a tym bardziej do chrześcijańskich przykazań miłości. To znaczy, daleko im było do gotowości uznania krzywd, jakie poprzez rozbiory między Rosją wraz z Austrią w XVIII wieku i jakie przez cały XIX wiek pogłębiały, tłumiąc krwawo kolejne powstańcze zrywy. Zarówno hitlerowskie Niemcy, jak też i Rosja, Lenina i Stalina były jak najbardziej dalekie od fundamentalnych zagrożeń chrześcijańskich. Bezpośrednim skutkiem układu Ribbentrop-Mołotow stał się napad na Polskę w dniu 1 września 1939 roku ze strony Niemiec oraz w dniu 17 września ze strony Rosji Sowieckiej. Obydwą państwom totalitarnym. Bynajmniej nie chodziło tylko o militarne pokonanie państwa polskiego. Chodziło im bowiem nie tylko o fizyczne zniszczenie, chodziło im bowiem także o zniszczenie fizyczne narodu polskiego w jego warstwie duchowej i kulturowej i sprowadzenie Polaków do roli ciemnych, ledwo wykształconych niewolników. Jeden z oficerów Wehrmachtu, hrabia Klaus von Stauffenberg, we wrześniu 1939 roku tak pisał o Polsce w liście do swojej żony. Co najbardziej rzuca się w tym kraju w oczy, to zaniedbanie. Nie tylko bezgraniczna bieda i nieporządek, lecz wrażenie, że wszystko, co wcześniej widziało lepsze czasy, dziś podupadło. Sytuacja na wsi i reforma rolna przyczyniły się w dużej mierze do pauperyzacji większych posiadaczy ziemskich. Miejscowa ludność to niewiarygodny motłoch. Bardzo dużo Żydów i mieszańców. Naród, który, aby się dobrze czuć, najwyraźniej potrzebuje ataku. Tysiące jeńców przyczynią się na pewno do rozwoju naszego rolnictwa. Niemcy mogą wyciągnąć z tego korzyści, bo oni są pilni, pracowici i niewymagający. W tej postawie pogardy wobec Polaków, której wymownym wyrazicielem stał się wtedy Stauffenberg, towarzyszyło prawdziwe niemieckie systematyczne niszczenie polskiej kultury. Bynajmniej nie przez przypadek obiektem niemieckich bombardowań we wrześniu 1939 roku stał się niejako symbolicznie Zamek Królewski w Warszawie. Samo zaś to miasto miało w myśl hitlerowskich planów zatracić swój charakter stolicy i stać się prowincjonalnym miastem Rzeszy, po lewej stronie zamieszkałym jedynie przez Niemców, a po prawej przez niewielką populację od 30 do 80 tysięcy Polaków sprowadzonych do roli niewolników. Wprawdzie budowa niemieckiego Warszawy miała być podjęta dopiero po zwycięskiej dla III Rzeszy wojnie, jednakże przygotowania do wzniesienia tego nowego niemieckiego miasta zaczęto już późną jesienią 1939 roku. Przygotowania te polegały na systematycznie prowadzonym przez hitlerowców procesie eksterminacji mieszkańców Warszawy. Do chwili wybuchu powstania warszawskiego straty jej ludności wynosiły około 680 tysięcy ludzi. Ostrze walki z Polakami i z polskością były wymierzone w pierwszym rzędzie przeciwko polskiej inteligencji. Tworzenie jej nowych pokoleń stało się zatem być albo nie być polskiego narodu. Stąd podziemne państwo polskie, które zrodziło się w czasach okupacji, wraz ze swoim zbrojnym ramieniem, jakim była przede wszystkim Armia Krajowa, ogromną wagę przywiązywało do tajnego kształcenia dzieci i młodzieży na wszystkich jego poziomach, od szkoły podstawowej do uniwersytet. Wraz z wielkim wysiłkiem edukacyjnym szło w parze heroiczne zmaganie o polską kulturę. Działalność konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego w Krakowie, założonego w 1941 roku przez Mieczysława Kotlarczyka, w którym szczególnie wyróżniał się młody aktor, jeszcze niedawno student pierwszego roku polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karol Wojtyła, może być tego najlepszym przykładem i równocześnie symbolem. W czasach okupacji, naznaczonych tak bezwzględną walką z polską kulturą, doskonale zdawano sobie sprawę z tej prawdy, której w 1980 roku, 36 lat po Powstaniu Warszawskim, dał świadectwo na forum UNESCO w Paryżu Ojciec Święty Jan Paweł II, odwołując się także do swoich osobistych doświadczeń, wyznawał wtedy: jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie był przez sąsiadów skazywany na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. W czasach okupacji za wszystko groziła śmierć. Czy się było polskim inteligentem, czy się było Żydem, że się należało do podziemia, że się pomagało Żydom, że się uczęszczało na tajne komplety, że konspiracyjnie kultywowało się polską kulturę, że dało się pochwycić Niemcom podczas ulicznej łapanki. Tę listę, za co groziła śmierć, można by wydłużać w nieskończoność. A to dlatego, że u podstaw jej tworzenia znajdowała się brutalnie demonstrowana przez rasę panów pogarda dla tak zwanych untermenschów, dla podludzi. Pogarda bez granic. Odpowiedzią na to mogło być tylko jedno. Honor, który trzeba było wywalczyć i wybronić wraz ze słowem Polska na ustach i ze słowem Bóg w serce. Mając zaledwie 21 lat, młody poeta, a równocześnie członek grup szturmowych Szarych Szeregów, później żołnierz oddziału Agat, Pegas i Parasa, Józef Andrzej Szczepański, pseudonim Ziutek, w noc sylwestrową 1943 roku po raz pierwszy zadeklamował przed gronem kolegów swój słynny wiersz zatytułowany Dziś idę walczyć, mamo. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak strasznie wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo, kochana. Nie płacz, nie trzeba. Ciesz się, jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane. Serce mi dziś tak cudnie gra. To jest tak strasznie dobrze mieć stena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku. Za kraj, za honor nasz. Dziś idę walczyć, mamo. Kiedy Jan Nowak Jeziorański w 1944 roku przybył do Warszawy, aby przekazać dowództwu Armii Krajowej, że nie ma co się budzić odnośnie do pomocy z Zachodu i że jakiekolwiek powstanie zbrojne nie ma sensu. Szybko zrozumiał, iż jest ono, to powstanie, po prostu nieuniknione. Taka była z jednej strony niszczycielska moc hitlerowskiej pogardy i terroru, a z drugiej strony ogromna determinacja Polaków, zwłaszcza młodych, by choć na krótko doświadczyć błogosławieństwa wolności. Wiersz "Dziś idę walczyć, mamo" był swoistym credo pokolenia ówczesnych dwudziestolatków. Józef Andrzej Szczepański, pseudonim Ziutek, poszedł walczyć. Wraz z nimi tysiące członków Armii Krajowej we wtorek 1 sierpnia 1944 roku, kiedy wybiła godzina W. Powstanie miało trwać zaledwie kilka dni, a trwało długich dni 63. Każdy z nich był czasem heroizmu i bezprzykładnego bohaterstwa. 4 sierpnia pośród gradu niemieckich kul Ziutek włożył tekst pieśni Pałacyk Michla, który szybko stał się hymnem Powstania Warszawskiego. Na przekór dramatycznych sytuacji budził optymizm wszędzie tam, gdzie go wtedy nucono. Na barykadach, w piwnicach, w polowych szpitalach, na podwórkach. Każdy z chłopaków chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. A gdy cię trafi kula jaka, poprosisz pannę, da ci bez jaka w nos. Czuwaj biały i wytężaj słów. Pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiara i wytężaj słów. Pręż swój młody duch, jak stał. Z czasem, gdy liczba ofiar pośród powstańców i ludności cywilnej, jak również rozmiar materialnych strat Warszawy przerażająco rosły, a pomoc Zachodu rzeczywiście nie przychodziła, optymizm powoli słabł. Najbardziej wszakże bolał cynizm wojsk radzieckich, które na rozkaz Stalina stanęły na linii Wisły, wiernie patrząc z daleka na łony ognia i dymu unoszący się nad miastem. Stalin nie chciał widzieć wolnej Warszawy w roku 1920 podczas wojny bolszewickiej. Tym bardziej nie chciał być witany w roku 1944 w wyniku szczęśliwie przeprowadzonej przez Armię Krajową akcji Burza przez wolnych gospodarzy w stolicy Polski. Dlatego też zatrzymał ofensywę swych armii. Wolał, aby w dziele niszczenia Warszawy i Polski wyręczył go Hitler. 29 sierpnia 1944 roku Partii Powstania Ziutek Józef Andrzej Szczepański napisał wiersz "Czerwona zaraza". 3 dni później, 1 września, podczas ewakuacji powstańczych oddziałów ze Starówki został ciężko ranny. Koledzy go nie zostawili. Kanałami przenieśli do Śródmieścia, gdzie 10 września zmarł w szpitalu powstańczym przy ulicy Marszałkowskiej. Pozostał jednak jego wiersz, pełen bólu, równocześnie powstańczej godności. Czekamy ciebie, czerwona zarazem, byś wybawiła nas od czarnej śmierci. Byś nam kraj przedtem rozdarłszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazem. Miesiąc już mija od powstania chwili, budzisz nas dział swoich domotem, wiedząc, jak znowu będzie strasznie potem powiedzieć sobie, że z nas znów zakpili. Czekamy Ciebie, nie dla nas, żołnierzy, dla naszych rannych. Mamy ich tysiące i dzieci są tu, i matki karmiące, i po piwnicach zaraza się szerzy. Czekamy Ciebie. Ty zwlekasz i zwlekasz. Ty się nas boisz. I my wiemy o tym. Chcesz, byśmy legli tu wszyscy pokotem. Naszej zagłady pod Warszawą czekasz. Nic nam nie robisz. Masz prawo wybierać. Możesz nam pomóc, możesz nas wybawić lub czekać dalej i śmierć zostawić. Śmierć nie jest straszna. Umiemy umierać, ale wiedz o tym, że z naszej mogiły nowa się Polska zwycięska narodzi. I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić, czerwony władco rozwestwionej siły. Powstanie warszawskie było największym zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej. Poległo w nim około 16 tysięcy powstańców i około 150 tysięcy ludności cywilnej. Tysiące osób zostało rannych. Po jego upadku około 650 tysięcy ludności cywilnej udało się z Warszawy najpierw do obozu przejściowego w Pruszkowie, a stamtąd 150 tysięcy do przymusowej pracy w Niemczech, około 50 tysięcy do obozów koncentracyjnych. Wielu z nich nie przeżyło ze względu na ogrom strat osobowościowych, a także bezmiar zniszczeń materialnych dokonanych przez Niemców, także po jego upadku. Od samego początku powstanie było różnie komentowane i oceniane. Niekiedy wyrażano wykluczające się wręcz opinie. Jednym jawiło się ono jako heroiczny zryw, przez drugich jako przejaw politycznej głupoty i skrajnej nieodpowiedzialności. Niejednokrotnie nie brano pod uwagę tego, czego w 1944 roku doświadczył Jan Nowak-Jeziorański. Częstokroć przy ferowaniu wyroków brano całkowicie w nawias wydźwięk moralny tego dramatycznego wydarzenia, jakby jego nie było i jakby on nie był najważniejszy. Tymczasem, jak mówił Jan Paweł II w UNESCO w 1980 roku, istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to zarazem ta suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek. I przy tym dodawał, nie ulega też wątpliwości, że pierwszym i podstawowym wymiarem kultury jest zdrowa moralność. Kultura moralna. Inaczej mówiąc, nie ma suwerenności i wolności bez kultury. Ale nie ma też kultury bez moralności. To jak nie ma moralności bez prawdy, zarówno tej historycznej, jak i antropologicznej. Powstania warszawskiego nie można uczciwie ocenić bez uwzględnienia wymiaru moralnego, który od samego początku dogłębnie go przenikał. Podobnie jak nie możemy po tylu latach nie patrzeć na powstanie jako wielkie zobowiązanie moralne, które spoczywa na nas, na kolejnych pokoleniach Polaków, aby strzec tego, co najważniejsze w życiu poszczególnych ludzi i całego narodu. Patrząc na wydarzenia ostatnich tygodni i dni. Z bólem trzeba nam niestety stwierdzić, że pewne osoby, które z demokratycznego mandatu aktualnie sprawują władzę w naszym kraju, tego moralnego zobowiązania albo nie dostrzegają, albo je w pełni świadomie lekceważą. W dniu 8 lipca tego roku prezydent RP włączył się w niemieckie obchody poświęcone uczczeniu wspomnianego wcześniej pułkownika Klausa von Stauffenberga. To prawda. Był on sprawcą nieudanego zresztą zamachu na Hitlera w dniu 20 lipca 1944 roku. Ale nie wyrzekł się przecież wtedy swoich poglądów na temat Polaków i ciągle podtrzymywał, że po zakończeniu II wojny granice wschodnie Niemiec powinny być dokładnie takie same jak w roku 1914 przed wybuchem I wojny światowej. W naszym powszechnym odczuciu zrównanie przez prezydenta RP, cytuję tutaj, polskiego zrywu niepodległościowego 1 sierpnia 1944 roku z niemiecką tradycją zamachu na Hitlera uwłacza pamięci tych, którzy mieli dość traktowania siebie jako podludzi i którzy właśnie dlatego, że chcieli się śmiać śmierci prosto w twarz, a potem ze stenów prać bez lęku w tych aryjskich nadludzi za kraj i za honor nasz, które widzieliśmy, kroniki powstania, czyli chłopcy idący na barykady, czy te sanitariuszki, czy te kobiety stojące godzinami, żeby zdobyć wodę. To był motłoch, który nie może żyć bez bata. Jakże daleko nam do ich heroizmu, do ich poświęcenia, do ich bohaterstwa. Jak berlińskie wystąpienie prezydenta RP podważyło prawdę historyczną o powstaniu warszawskim, tak ostatnio uchwalone przez polski parlament i podpisane przez prezydenta tak zwana konwencja antyprzemocowa i ustawa o in vitro oraz przyjęta przez Sejm ustawa o uzgodnieniu płci mogą być uznane jako zdrada wobec tych wartości moralnych, dla których powstanie w ogóle wybuchło. W 1980 roku ciągle odnoszę się do tego wystąpienia papieża sprzed 35 lat. Jan Paweł II przestrzegał przez taką formą alienacji człowieka, która polega na tym, że przyzwyczaja się on do tego, że jest przedmiotem wielorakiej manipulacji ideologicznej, politycznej, medialnej, ekonomicznej. Człowiek, który przyzwyczaja się do tego, że jest manipulowany i uważa to za siebie jako normę. Przed tym przestrzegał papież. I mówił, że dotyczy to przede wszystkim sfery ludzkiego życia, jego poszanowania od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. I mówił dalej, że ta sprawa dotyczy przede wszystkim społeczeństw o najwyższej cywilizacji technicznej. Stoją one bowiem wobec swoistego kryzysu człowieka, polegającego na rosnącym braku zaufania do własnego człowieczeństwa, do samego sensu bycia człowiekiem, do płynącej z tego afirmacji i radości, która jest twórcza. Cywilizacja współczesna stara się narzucić człowiekowi szereg pozornych imperatywów, które jej rzecznicy uzasadniają prawem rozwoju i postępu. W tym wszystkim, mówi dalej papież, wyraża się pośrednio wielka, systematyczna rezygnacja z tej zdrowej ambicji, jaką jest ambicja bycia człowiekiem. Nie łudźmy się, mówił dalej papież, że system zbudowany na fundamentach tych fałszywych imperatywów, system takich podstawowych rezygnacji, może tworzyć przyszłość człowieka i przyszłość kultury. W świetle tych papieskich stwierdzeń musimy powiedzieć, nie ulega żadnej wątpliwości. Powstańcy warszawscy nie rezygnowali z prawdy o swoim człowieczeństwie i nie chcieli budować przyszłości Polski na fałszywych imperatywach. Odnosząc natomiast przemówienie Jana Pawła II do wspomnianej przeze mnie przed chwilą ustaw, trzeba je uznać jako jedno wielkie kłamstwo o człowieku, jako poważny błąd antropologiczny, wynikający z odrzucenia klasycznej prawdy o człowieku na rzecz współczesnych, skrajnych, lewackich ideologów. A nawiązując do wiersza Józefa Andrzeja Szczepańskiego pod tytułem Czerwona zaraza, będącego jednym wielkim oskarżeniem czerwonego bolszewizmu, musimy jednoznacznie stwierdzić, obecnie przychodzi do nas lewacka zaraza. I dlatego z całą powagą musimy zadać sobie szereg pytań inspirowanych przez utwór bohaterskiego Siódka. Ilu z nas widzi w tej zarazie zbawienie dla siebie, a ilu wita ją od razu? Ilu z nas wie, jak znowu będzie strasznie potem i powie sobie, znów z nas sobie zakpili? Ilu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak przerażający w swoich skutkach jest zamiar, byśmy legli tu wszyscy pokotem? I ilu jeszcze naprawdę wierzy, że nowa, zwycięska Polska mimo wszystko się narodzi, patrząc na medialną przemoc stosowaną wobec wszystkich nas, zwłaszcza w mediach elektronicznych i na powszechny głos tak zwanych autorytetów? Można niekiedy wątpić w dobrą przyszłość naszego narodu. Pozostaje nam jednak, pozostaje ostateczny fundament, wiara w Boga, który On jedynie jest prawdziwie Panem dziejów i historii człowieka. Naszą refleksję bolesną zakończmy wierszem Sługi Bożego, księdza Tadeusza Burzyńskiego, który zginął dokładnie 71 lat temu w pierwszej godzinie powstania warszawskiego, kiedy szedł z posługą kapłańską do rannych powstańców. Jego relikwie spoczywają od roku w naszej katedrze. Nawiążmy do jego wiersza młodzieńczego. Bezsilny ból zlecę na skrzydłach, w ten dal wysoko, zlecę w te błędne, niezmierzone strony, w zawrotny bezmiar, gdzie mi wskaże oko, gdzie bytu zagadka, ten nieskończony. Wiara i miłość skrzydłami mi będą, w locie do słońca, w niebieskie przestworze. Przemierzę przestrzeń w szalonym zapędzie, przed Tobą padnę, piekuisty Boże. Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki my.
Drodzy Państwo, w ramach katechezy wysłuchaliśmy homilię, jaką ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, wygłosił 1 sierpnia z racji 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w łódzkiej katedrze pod wezwaniem św. Stanisława Kostki.